W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś już dużo ładniej za oknem. Śnieżyca chyba nam nie grozi, mam nadzieję, ale to, co nam grozi, to na pewno podatki i o nich będziemy dziś rozmawiać. Moim Państwa gościem jest pani Anna Kudzinowska, model z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ja chciałam właśnie nawiązać do tej pięknej pogody, że z PIT-ami też miało być tak pięknie, ale my tu nie od PIT-u zaczynamy, a od w ogóle zupełnie innego podatku, o którym ja powiem szczerze Państwu niewiele wiem.
Proszę Państwa, dzień dobry. Na wstępie, zanim przejdziemy do tematów związanych z rozliczeniem zeznań osób fizycznych, chciałabym parę słów poświęcić zeznaniom osób prawnych, ponieważ w tym roku, w 2018 zmieniła się ustawa o rachunkowości i ona wprowadziła zmiany do rozliczeń podatkowych osób, które opodatkowują swoje dochody podatkiem dochodowym od osób w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i w ten to sposób, że już zeznania za 2018 rok takie jednostki nie składają papierowo, tylko i wyłącznie elektronicznie.
My w ogóle w tę elektronikę idziemy we wszystkim.
Tak, przez za pośrednictwem deklaracje i wyłącznie takie zeznania mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym. I jeżeli stowarzyszenie czy fundacja, która też zobowiązana jest do takiego złożenia zeznania podatkowego CIT-8, jeżeli nie posiada podpisu kwalifikowanego, kierownik tej jednostki, tego stowarzyszenia, to wówczas może upoważnić, składając odpowiedni formularz o symbolu UPL i upoważnić osobę, która posiada taki podpis kwalifikowany, do podpisania takiego zeznania. I proszę Państwa, o ile problemy
czyli to nie musi być nikt z władz tej osoby prawnej?
Nie, to osoba, która posiada podpis, tak. Na przykład księgowa. Czy ktoś z biura rachunkowego, kto rozliczy takie zeznanie. I proszę Państwa, o ile same zeznania nie budzą wątpliwości, to problem powstał w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, które takie jednostki muszą przedkładać. I te zeznania, w zależności od tego, czy jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, to takie jednostki składają zeznania do KRS-u. I proszę Państwa, apeluję, żeby nie składać takich zeznań do urzędów skarbowych, dlatego że wyłącznie organem właściwym do przyjęcia takiego zeznania za 2018, takiego sprawozdania finansowego za 2018 rok jest KRS. Więc jeżeli takie sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Skarbowego, to niestety naczelnik urzędu nie jest organem właściwym i zwróci Państwu takie sprawozdanie.
Nie przekaże do KRS-u.
Nie. Uzna się za niewłaściwe i zwróci. Natomiast podmioty, które są zarejestrowane w KRS-ie, ale nie wpisane do rejestru przedsiębiorców, tak właśnie jak stowarzyszenia, fundacje, czy też organizacje związkowe, to one składają sprawozdania finansowe do urzędu, naczelnika Urzędu Skarbowego i też wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem ePUAP-u. Także też nie należy takiego sprawozdania przesyłać w wersji papierowej do Urzędu Skarbowego, dlatego że on jakby nie rodzi skutków prawnych, takie sprawozdanie.
Ale takie sprawozdanie to nie jest na jakimś specjalnym formularzu. To zazwyczaj się trzeba skany chyba zrobić, tak? I dołączyć.
To znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pliki, tak, na jakich należy przekazać te dokumenty do urzędów, to one są wskazane w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z 2011 roku. I są to dokumenty, pliki DOC, czyli w Microsoft Office programach, ODT, czyli LibreOffice, PDF-y, z tym, że nie mogą być to sprawozdania podpisane, tak, czyli wersja papierowa z podpisem, zeskanowana i przekazana. To jest nieprawidłowa forma. I jest jeszcze trzecia grupa podatników. Są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w oparciu o ustawę PIT. Te natomiast osoby swoje sprawozdania powinny przekazać do szefa KAS, Krajowej Administracji Skarbowej.
Dużo danych, a jeszcze proszę powiedzieć, jaki jest termin przekazania? Też 30 kwietnia?
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o osoby prawne, to termin właśnie został dla części jednostek przesunięty i w Dzienniku Ustaw z 2019, pozycja 549, umieszczone zostało rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 marca 2019 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. I tutaj właśnie jest wskazany katalog tych podmiotów i tym osobom przedłużono termin do złożenia zeznania podatkowego do 31 października 2019. I w zależności od tego, kiedy zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe, to zgodnie z ustawą o przepisach o rachunkowości, tam są te terminy wskazane. W ciągu 10 dni trzeba przekazać takie zeznanie do naczelnika Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli chodzi o podatników podatku prowadzących osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które przekazują swoje zeznanie do sprawozdanie finansowe do szefa KAS, one są zobowiązane do przedłożenia tych sprawozdań do 30 kwietnia razem ze zeznaniem podatkowym.
Czyli tą nowością tutaj jest to, że też w formie elektronicznej po prostu, tak?
Tak, wyłącznie w formie elektronicznej.
No i ten kwalifikowany podpis, to też nie jest tak, że każdy go ma, bo to jest dość kosztowna chyba operacja.
300 zł kosztuje taki podpis.
Nie aż tak bardzo drogo, tak. Więc ci, którzy nie mają, to muszą to zrobić i żeby się z Urzędem Skarbowym rozliczać. No i jeszcze o tych sprawozdaniach pamiętać też należy, bo jeżeli nie trafią tam, gdzie trzeba, to zostaną odesłane, a terminy biegną.
Tak.
No dobrze, no to osoby prawne mamy już podatkiem CIT, chciałam powiedzieć kolokwialnie załatwione, ale nie, poinformowane o tym, jakie zmiany mają. Za chwilę przejdziemy do tych, które muszą rozliczyć się do 30 kwietnia, czyli wszystkie osoby fizyczne i powiemy, jak to zrobić za pomocą aplikacji EPIT. No to jednak teraz wygłoszę to zdanie, które sobie przygotowałam. A miało być tak pięknie. To znaczy, takie ładne też reklamy są w telewizji, że nie musimy się już sami rozliczać, nie musimy sprawdzać Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy zrobi to za nas. Program Twój EPIT zrobi wszystko. A my tymczasem będziemy Państwa jednak zachęcać do tego, żeby sprawdzać. Tak?
Tak, proszę Państwa, ponieważ program Twój EPIT jest w ten sposób skonstruowany i pomyślany, że pobiera dane przede wszystkim w oparciu o informacje PIT 11 przedłożone przez płatnika do Urzędu Skarbowego i w oparciu o dane, które już są w bazie danych w systemach urzędów skarbowych. I ten program ma parę takich miejsc, na które należy zwrócić uwagę. Pierwsza podstawowa sprawa jest to pozycja kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają możliwość podwyższenia kosztów uzyskania przychodów, na przykład w związku z dojazdem do pracy poza miejsce zamieszkania. I wtedy w oparciu o poniesione wydatki udokumentowane biletami imiennymi, miesięcznymi czy też innymi okresowymi, można sobie te koszty uzyskania podwyższyć. Czyli doprowadziło to do takiej sytuacji, że jeżeli na przykład podatnik ma kilka PIT-ów 11, tak, czyli uzyskał dochody od kilku płatników, wtedy system sumuje mu te koszty uzyskania przychodów, ponieważ dopuszcza możliwość, że te koszty są dużo wyższe niż te podstawowe. I dlatego też tutaj Niestety trzeba
samemu sprawdzić,
tak, samemu sprawdzić i zgodnie z wysokością kosztów uzyskania przychodów wykazać taką, poprawić po prostu w pozycji kosztów tą
rozumiem.
Pozycję.
To tam może być taka sytuacja, że na przykład jeżeli pracujemy na dwóch etatach i program policzył nam dwa razy 1335 zł po prostu jako koszty uzyskania przychodu i to zsumował, tak?
Tak.
Tymczasem w ustawie jest napisane, że nie możemy sumować, prawda?
Nie, dlatego, że jeżeli podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, wtedy maksymalne koszty uzyskania wynoszą za cały rok 2002,05 zł.
Czyli nijak 2600.
Tak, dlatego zwracam Państwu na to uwagę, że niestety trzeba tą pozycję poprawić. I kolejna kwestia to jest taka, że w przypadku, kiedy odliczamy darowizny, też system wymusza, aby wskazać kraj udzielenia takiej darowizny. Jeżeli nie wpiszemy Polska bądź nie wybierzemy z listy rozwijającej się nazwy państwa, to niestety też nam tej darowizny może nie odliczyć. Dlatego zachęcam państwa w sytuacji, kiedy jesteście państwo jeszcze na edycji tego dokumentu, kiedy możecie uzupełniać te dane, pouzupełniacie już, wprowadzacie tam te wielkości odliczeń, to na dole tej pierwszej strony tam jest takie okienko otwórz PIT, wygeneruj PIT i wtedy należy jednak to zeznanie podatkowe jeszcze przejrzeć, tak? Czyli ono wygeneruje się nam takim jakby jak w ten sposób, jak wygląda zeznanie papierowe.
Formularz, tak?
Tak, jak formularz zeznanie papierowe, a niestety jesteśmy w dalszym ciągu przyzwyczajeni do dokumentu papierowego i należy prześledzić po kolei te wszystkie pozycje, które zostały uzupełnione, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście on jakby z tej wersji edytowalnej do formularza przeniósł te wszystkie uzupełnione przez nas pola.
Jeżeli chodzi o te koszty uzyskania przychodu, które są podwyższone, jeżeli dojeżdżamy z innej gminy do miejsca pracy, to czasami pracodawca już ma taką informację, prawda? I odlicza
tak,
nam je podwyższone.
Tak, jeżeli złożymy stosowne oświadczenie pracodawcy, to on na bieżąco potrąca podwyższone o 25% koszty w związku z dojazdem, ale tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli korzystamy z komunikacji tak w związku z dojazdem do pracy poza miejscem zamieszkania, czyli nie swoim własnym środkiem transportu i ponosimy wydatki na bilety, to jak najbardziej można też podwyższyć te koszty i wpisać rzeczywiście poniesione.
Czy zdarzają się takie sytuacje, że na przykład Urząd Skarbowy nie zauważył jakiegoś PIT-u 11 bądź PIT-u 8C, bądź może nie tyle nie zauważył, co pracodawca przesłał po prostu za późno, czyli już po 31 stycznia do Urzędu Skarbowego, bo do 28 lutego miał szansę przesłać jeszcze podatnikowi.
Proszę Państwa, więc te informacje, jeżeli ktoś z pracodawców, z płatników spóźnił się, one są na bieżąco w urzędzie weryfikowane,
tak?
Tak, uzupełniane i te wstępne zeznanie, które podatnik widzi po wejściu na swoje konto w twoim EPIT-cie, one na bieżąco są uzupełniane. Także tutaj jakby sam fakt, że zostało ten PIT 11 przekazany przez płatnika później,
nie ma żadnego znaczenia. No chyba, że ktoś bardzo szybko postanowił już się tak rozliczyć, ale też nie miał takiej szansy, bo twój EPIT działa dopiero przecież od
15 lutego.
Tak, 15 lutego można było to swoje zeznanie obejrzeć. Też warto zwrócić uwagę na wszystkie pozycje i po prostu je posprawdzać, bo rzeczywiście jak wchodziłam na ten twój EPIT, znaczy na swój EPIT, to wygląda trochę inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni do formularza, bo to pokazuje nam poszczególne części i to tak troszkę w całości tego nie widzimy, a jednak mamy takie przyzwyczajenie, że wiemy mniej więcej jak to było w papierowym i szukamy tych pozycji, a to wygląda z lekka inaczej.
Tak, dlatego tak jak już powiedziałam wcześniej, zachęcam Państwa do tego, żeby jednak jeszcze przed wysłaniem, zanim klikniemy na przycisk wyślij, otworzyć jednak ten formularz i przeanalizować, czy wszystkie pozycje zostały prawidłowo, szczególnie te, które Państwo sami uzupełnialiście, tak? W przypadku ulgi na dziecko, czy na pewno wszystkie elementy, które wprowadziliście, czyli to, czy za cały rok dokonaliście Państwo odliczenia, czy poszczególne miesiące, czy na pewno to wszystko zostało przeniesione do formularza.
I dopiero wtedy ewentualnie zatwierdzić. A można tam wejść do tego, no ja już wiem, że można i nie zrobić nic i wyjść i jeszcze nie zatwierdzić i po prostu czekać, aż zobaczyć taką wstępną wersję. Tak to wygląda, ale jeszcze nie, jeszcze poczekam na chwilę, jeszcze może coś się zmieni, jeszcze może coś się wydarzy.
Tak zostało pomyślane, żeby podatnicy, ci, którzy niespecjalnie lubią uzupełniać zeznania podatkowe, żeby ten ciężar jakby przeszedł na organy podatkowe. Dlatego też, jeżeli ktoś z Państwa do 30 kwietnia nie wejdzie, tak, tam do tego twojego EPIT-a i nie złoży też zeznania za pośrednictwem e-deklaracji, czy też formularza papierowego, wtedy to zeznanie, wstępne zeznanie, bo to ciągle przypominam, że to jest wstępne zeznanie, ono przekształci się w zeznanie 30 kwietnia po północy, w zeznanie ostateczne i będzie traktowane jako złożone przez podatnika.
I w zasadzie skupiłyśmy się na tej nowej aplikacji, Twój EPIT, ale zanim powiem, jak się do niej wlogować, to czy korzystamy z tego? Tak zapytam właśnie. Czy jednak jesteśmy przywiązani do tej formy, może papierowej, może trochę do e-deklaracji, bo już ją kilka lat testujemy i z dobrym skutkiem.
Znaczy, proszę Państwa, zrobiliśmy zestawienie na dzień 25 marca, czyli na poniedziałek, i 37% ogółem złożonych zeznań zostało złożonych za pośrednictwem usługi Twój EPIT.
To wydawałoby się, że to dobry wynik.
Jak na
pierwszy
miesiąc, na pierwszy rok i na pierwszy miesiąc funkcjonowania, to całkiem nieźle.
Ale wolimy w takim razie e-deklarację, czyli elektroniczną formę wybieramy, czy jednak papierową?
Znaczy, proszę Państwa, forma elektroniczna jest wybierana, ponieważ w usłudze Twój EPIT niestety nie każda osoba, nie każdy podatnik może zalogować się, a to jest związane między innymi z tym, że jeżeli chcemy wejść na
swój kont... No i tak płynnie przeszłyśmy do logowania. No właśnie, jak do tego EPIT-u się dostać?
Więc żeby dostać się, trzeba najpierw podać dane na uwierzytelniające, czyli wpisać swój PESEL albo NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017 i jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od pracodawców, czyli z jednego PIT-a 11 za 2018 rok. I nowa funkcjonalność, która została wprowadzona po interwencjach związanych z RODO, czyli trzeba potwierdzić kwotę nadpłaty bądź podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok. I niestety te osoby... 17 rok, czyli to jest tak jakby dodatkowe potwierdzenie danymi indywidualnymi dla podatnika, czyli wysokością kwoty nadpłaty bądź kwoty do zapłaty zeznania podatkowego za 2017 rok. I niestety te osoby, które miały zero wpisane w pozycji nadpłata bądź kwota do zapłaty zeznania za 2017 rok, nie mogą zalogować się do usługi Twój EPIT. I z informacji, które posiadamy, Ministerstwo Finansów niestety w tym roku jeszcze nie planuje tego zmienić. Ale takie osoby mogą wejść do usługi Twój EPIT za pośrednictwem, za użycie, przy pośrednictwie profilu zaufanego. Czyli jeżeli ktoś z Państwa nie ma profilu zaufanego, to niestety może złożyć takie zeznanie albo za pośrednictwem programu e-deklaracje, bądź też w formie papierowej. Nie mogą również złożyć zeznania przez Twój EPIT osoby, które nie składały zeznań w roku ubiegłym, czyli wszystkie młode osoby, tak, które kończyły 8, tak, które po raz pierwszy dokonują rozliczenia, ponieważ też nie będą miały kwoty, nie będą miały możliwości przychodu uzupełnienia zarówno przychodu z zeznania za 2017 rok, jak i również
tej nadpłaty
kwoty, tak, nadpłaty, bądź też kwoty do zapłaty zeznania podatkowego za rok 2017. Także im też pozostaje e-deklaracje, bądź też wersja papierowa formularza. Również z usługi Twój e-PIT nie mogą skorzystać osoby małoletnie, które uzyskują dochody i są zobowiązane do złożenia samodzielnie zeznania podatkowego. Im też pozostaje tylko forma papierowa. I tu chciałabym przy okazji Państwu powiedzieć, że takie zeznanie osoby, która jeszcze nie ukończyła 18 lat, a uzyskuje dochody z pracy, bądź też z przychody z rzeczy oddanych im do swobodnego użytku, bądź też udostępnienia wizerunku i posiada PIT-11 do rozliczenia, wtedy zeznanie podatkowe uzupełnia się na dziecko, ale podpisują rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.
Rozumiem, że podpisują na tej papierowej wersji, tak, bo tutaj żadnej innej wypełnić się nie uda. No to tych wyłączeń trochę jest, jeżeli tak prześledzimy tych, którzy mieli zero do nadpłaty i zero do dopłaty, no to może rzeczywiście parę osób zostać wykluczonych z tego Twój e-PIT. Może jakoś to się kiedyś naprawi, znaczy w przyszłym roku, i wyjdzie nam te 36%. Państwo pytają jeszcze o rachunki bankowe, bo to rzeczywiście nowa pozycja w formularzu papierowym. Papierowym na pewno jest taka pozycja, żeby wpisać już w PIT-ie 37 miejsce jest. A jak to jest w tym Twój e-PIT bądź w e-deklaracjach?
Proszę Państwa, więc jest to pozycja pomyślana dla tych osób, które chcą wskazać inny numer rachunku bankowego niż był w latach poprzednich wskazany w Urzędzie Skarbowym do zwrotu nadpłaty. Więc jeżeli mamy w urzędzie zgłoszony numer rachunku bankowego i on jest nadal aktualny w tym sensie, że nadal Państwo chcecie, żeby zwrot nadpłaty został dokonany na ten rachunek bankowy, to tej pozycji nie należy uzupełniać. Nie ma takiej po prostu potrzeby.
Ale jeżeli chcemy coś zmienić albo zmieniliśmy.
Tak, ponieważ w latach ubiegłych trzeba było uzupełnić formularz ZAP-3 i idąc naprzeciw właśnie też oczekiwaniom podatników, żeby nie trzeba było kolejnych formularzy uzupełniać, wprowadzono tą pozycję do zeznania podatkowego.
Znowu łyżkę dziegciu wrzucę w ten twój e-PIT. A co, jeżeli chcemy rozliczać się z małżonkiem, to też musimy znać te wszystkie dane, o których pani powiedziała, w sensie PESEL, NIP, przychód, dwa przychody za rok ubiegły i ten, który dostajemy od pracodawcy, tak?
Tak, dlatego że zeznania w usłudze Twój e-PIT są indywidualne. I te wstępne zeznania są sporządzone na podatnika. I jeżeli małżonkowie chcą rozliczyć się wspólnie, to wtedy trzeba niestety podać jeszcze raz ponownie te wszystkie dane uwierzytelniające małżonka, o których pani powiedziała, czyli PESEL, NIP, PESEL lub NIP, przychody z zeznania za 2017 rok, jeden z przychodów z 2018 roku i
kwotę.
Tak, wszystkie te wielkości trzeba niestety
wskazać. Ale ta kwota
wskazać.
To jest taka sama jak nasza, no bo myśmy
tak,
się rozliczali
tylko
wspólnie.
Tylko wielkości przychodów.
Wielkości przychodów znaleźć. No właśnie, a jak byliśmy tak nierozsądni i nie zostawiliśmy sobie kopii zeznania za 2017, to co my mamy zrobić?
Proszę Państwa, jedyna możliwość udać się z dowodem osobistym do Urzędu Skarbowego. Innej możliwości nie ma.
I Urząd Skarbowy nam wydrukuje, tak? Kserokopię sporządzi?
Oczywiście. Albo udostępni dane.
I będziemy mogli się w ten sposób wlogować i już za kolejne lata pamiętać, żeby takie dane...
Oczywiście. Tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby jednak te pliki, tak? No bo teraz, teraz jeżeli wysyłamy elektronicznie, to żeby te pliki zapisywać sobie z zeznaniami, z formularzami i jeszcze z UPO, tak? Czyli z urzędowym poświadczeniem. To jest naprawdę bardzo istotny dokument, ponieważ on potwierdza nam na wypadek, gdyby się jednak coś zadziało, że to zeznanie skarbowe, zeznanie podatkowe zostało do Urzędu Skarbowego złożone.
A jak nie? Nie mamy tego UPO, to 30 kwietnia może się okazać, że złożyliśmy co innego niż poprawiliśmy, prawda?
Proszę Państwa, więc w usłudze e-deklaracje te wszystkie dane zapisują się, więc po wejściu do tego programu jak najbardziej...
Jeszcze raz.
Tak, jest możliwość jakby prześledzenia tych dokumentów. Podobnie jest w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli tak, wyślemy zeznanie i chcemy ponownie wejść i zobaczyć, co tam żeśmy uzupełnili, czy też było UPO, to jak najbardziej można wejść ponownie i do tych danych jest dostęp.
Jeszcze zapytam o tych małżonków, bo jeżeli rzeczywiście zaznaczymy, że chcemy się rozliczać z małżonkiem, to rozumiem, że musimy jakiś czas poczekać, żeby ten urząd nam te zeznania skorelował ze sobą, złączył i policzył wszystko, co należy
to
policzyć.
To odbywa się automatycznie.
Chwila, tak. Czyli nie musimy się drugi raz logować. Za chwilę nam to już udostępni wszystko. I mimo, że to już jest tak proste i w zasadzie Urząd Skarbowy prawie wszystko za nas zrobił, to Państwo mają do nas dużo pytań, a my zaraz pokrótce na nie wszystkie odpowiemy. Najpierw odpowiedzmy o PIT-ie OP. PIT OP to taki bardzo prosty PIT, który składają ci emeryci i renciści, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozliczył, a oni chcieliby tylko 1% przekazać,
tak,
prawda?
Tak, proszę Państwa, tutaj też zachęcam do tego, żeby nie składać zeznań ani papierowych, do których starsze osoby są jednak przyzwyczajone. Aby też nie wysyłać zeznań przez deklarację, wystarczy PIT OP, ponieważ jest to prosty formularz. Wpisujemy tylko PESEL, imię, nazwisko i numer KRS-u, na rzecz którego chcemy, KRS-u organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku i podpis. Tak, i po prostu jest to bardzo prosty formularz. Również jeżeli wejdziemy w usługę Twój e-PIT, to on niejako przekierowuje nas emerytów, tak? Państwa emerytów, którzy mają tylko dochody z organów rentowych, przekierowuje od razu, żeby nie uzupełniać zeznania podatkowego, tylko przekierowuje na formularz PIT OP.
A jeżeli myśmy w ubiegłym roku, będąc emerytą, rencistą, przekazali 1%, to w formularzu PIT znajdziemy ten 1%, znaczy te organizacje i KRS, na którą żeśmy przekazali w ubiegłym roku?
Tak, proszę Państwa, dotyczy to wszystkich osób, które mają wstępnie przygotowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT. Numer KRS-u pokazuje się ten, który wypełniliśmy w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły. I jeżeli nie chcemy go zmieniać, to on pozostaje, a jeżeli go chcemy zmieniać, to wchodzimy w edycję i dokonujemy zmian.
No to teraz poruszę temat, który mnie zbulwersował. Okazuje się, że jako matka dwójki dzieci według Urzędu Skarbowego tych dzieci w ogóle nie mam. Oboje są oczywiście pełnoletni i ja rozumiem, dlaczego ich mogę nie mieć. Dlatego pewnie, że Urząd Skarbowy nie wie, czy dalej studiują, czy nie.
Tak, dlatego, że jeżeli chodzi o małoletnie dzieci, to wykazane w zeznaniu w roku ubiegłym są automatycznie PESEL-e przenoszone do zeznania za 2018 rok i kwota nadpłaty również wynikająca z tytułu ulgi, z tytułu wychowania dziecka pokazuje się w tym wstępnym zeznaniu podatkowym. Jeżeli chodzi o dzieci pełnoletnie, to niestety trzeba samemu uzupełnić PESEL-e, ponieważ po pierwsze ulga przysługuje na dzieci pełnoletnie uczące się bądź studiujące do 25 roku życia i takie, które nie osiągają dochodów opodatkowanych. Czyli jeżeli dziecko pełnoletnie uzyskało dochód, który przekracza 3000 89 zł, to na takie dzieci ulga nie przysługuje. Także
z automatu urząd nie uznał, że dzieci dalej studiują, tylko należy się nie denerwować. To znaczy, że nie, to nie znaczy wcale, że ulga nie przysługuje, tylko że sami musimy wpisać ten PESEL i potwierdzić jakoby, że dzieci dalej studiują, nie osiągnęły dochodów i ta ulga nam przysługuje.
Tak, tam rozwija się informacja w tej usłudze Twój EPIT z tymi wszystkimi danymi, także można uważnie przeczytać I zdecydować, tak, czy przysługuje ta ulga, czy też nie.
Tak. I wpisać po prostu PESEL i to też nam szybciutko zliczy. W ten sposób unikamy błędów rachunkowych, prawda? Bo jeżeli to wszystko dokładnie powpisujemy, to co mamy powpisywać? A przypomnimy Państwu, że te odliczenia darowizny na kult religii, z tytułu kultu religijnego, krwiodawstwa i niepełnosprawności i przeróżne inne, to wszystko tak jak w latach ubiegłych obowiązuje,
tak jak
prawda?
W roku ubiegłym nie zmieniły się ani limity, ani zasady odliczeń. W tym zakresie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległy zmianie.
I tylko tutaj zaznaczamy, żeby pamiętać o tym kraju, prawda? Na który,
przy darowiźnie. Tak, przy darowiźnie. Jeżeli dokonana była darowizna, tak należy pamiętać, żeby wybrać kraj Polska.
No dobrze, to jeszcze o czym koniecznie musimy powiedzieć? Koniecznie musimy powiedzieć o...
O tym,
że można pójść i o wszystko zapytać w specjalnych punktach, które urzędy skarbowe co jakiś czas nam oferują i swoich pracowników tam wysyłają. I rzeczywiście można znaleźć tych pracowników. Oni podpowiedzą, co zrobić, żeby podanie było wypełnione dobrze, prawidłowo i też nawet chyba pomogą nam wejść na ten twój EPIT, prawda?
Tak, proszę Państwa, pracownicy drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku zapraszają mieszkańców Choroszczy, Wasilkowa i Czarnej Białostocki oraz okolic tych miejscowości na specjalne dyżury podatkowe. Trzeba przynieść ze sobą zeznanie podatkowe z 2017 roku oraz informacje PIT-11, a także dokumenty, które potwierdzają wysokość tak ulgi odliczeń. I proszę Państwa, dyżury odbędą się 28 marca w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, 2 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i 10 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.
No to jeszcze pytanie takie bezpieczne, takie dotyczące bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście nikt nam tego PIT-u nie obejrzy? Ten postronny, który nie chcielibyśmy, żeby oglądał, a który dane ma przeróżne nasze. Ja nie mówię, że my mamy jakichś złośliwych pracodawców, którzy chcą oglądać nasze przychody, ale no, pojawiały się takie informacje, że pracodawcy mogą zobaczyć, ile to ich pracownicy oglądają. Zarabiają, przepraszam.
Proszę Państwa, dlatego wprowadzono to dodatkowe
pole.
Wymagane pole wskazania kwoty do zapłaty bądź nadpłaty zeznania podatkowego za 2017 rok.
To są takie dane, które tylko są wiadome nam.
Tak,
podatnikom rozliczającym się i widnieją na PIT-ie 37. W ogóle nie powiedziałyśmy o PIT-ie 38, a on też jest dostępny w Twój EPIT. Nie powiemy już dzisiaj, powiemy następnym razem. A ja przypominam Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. I też do urzędów skarbowych odsyłamy, jeżeli mają Państwo problemy.
Tak, z każdym problemem, bądź też na telefon Krajowej Informacji Skarbowej.
I my jeszcze oczywiście w audycji Masz Prawo spotkamy się w kwietniu, kiedy to już będzie ten ostateczny termin i powiemy Państwu, że szybciej w tym roku dostajemy pieniądze z nadpłaty, ale ci, którzy muszą zapłacić, powinni zapłacić do 30 kwietnia. Audycja Masz Prawo za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o bezpłatnych poradach prawnych, gdzie je uzyskać, w jaki sposób, do kogo się zgłosić.